Dzisiaj głównie o wyborach samorządowych. Zaczynają się przedwyborcze roszady. Część kandydatów rezygnuje, inni, dla których zabrakło miejsca na listach, tworzą albo własne komitety, albo zaczynają atakować swoich kolegów. Kampania pęcznieje od licznych obietnic, a miasta i miasteczka paraliżują wyborcze inwestycje. Rośnie liczba oddawanych do użytku obiektów, co wykorzystywane jest w kampanii dla podkreślenia sprawności kandydatów, szczególnie na stanowisko włodarzy gmin, miast oraz województw i powiatów. Zauważamy też zaostrzanie się kampanii w postaci ataków i wytykania sobie błędów. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu poseł Adam Andruszkiewicz z klubu Wolni i Solidarni, Stefan Krajewski, prezes PSL-u na Podlasiu oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD w województwie podlaskim.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy.
To może zaczniemy od SLD, bo dwie osoby się wycofały z kandydowania i trochę listy się zaczynają walić wyborcze.
Nie mam takich obaw, jeśli chodzi o listy. Zarejestrujemy wszystkie listy do sejmików, zarejestrujemy też spokojnie miasto.
Mamy Ale jeszcze... dwie jedynki się wycofały.
Dwie jedynki to...
No w sensie jedna jedynka do sejmiku, poseł Czykwin, a druga kandydat na prezydenta.
No tak, ale tutaj akurat...
Swoista jedynka. Może
jeśli
taka,
chodzi o sejmik w okręgu pierwszym, to mieliśmy od początku przynajmniej trzech kandydatów, którzy, że tak powiem, spokojnie mogą zapełnić tą listę i w zasadzie wymienimy to bez problemu. Pojawiła się tylko niezręczność, że pan poseł Czykwin mógł niestety wcześniej się zdecydować niż później. Z tą listą też nie ma problemu. W przypadku kandydata na prezydenta, pana Wojtka Koronkiewicza, też gdyby wcześniej nie deklarował, że chce być koniecznie tym prezydentem, to pewnie bezproblemowo byśmy znaleźli kolejnego kandydata. Podlaska organizacja jest silna i tutaj znalezienie kolejnej osoby na tą kandydaturę nie jest problemem. Problemem jest czas.
A powody i powody.
Nie znam powodów pana Wojtka Koronkiewicza, jeśli chodzi o rezygnację. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, o tyle byłem zaskoczony, że w godzinach południowych tego samego dnia jeszcze zamawiał z Biura Krajowego materiały wyborcze i uczestniczył w konferencji, co go skłoniło do tego, żeby o 18:00 w środku kampanii wykonać taki manewr. No nie będę tego podsumowywał, no postąpił niefajnie, mógł powiedzieć wcześniej, nie byłoby problemów. Myślę, że to raczej bardziej stawia kandydata niż Sojusz Lewicy Demokratycznej w niezręcznej sytuacji, bo my prawdopodobnie po jakimś czasie znajdziemy tego kandydata. W przypadku pana posła Czykwina jest dokładnie taka sama sytuacja. To znaczy, gdyby mi to powiedział wcześniej, w ogóle nie uczestniczyłby w dyskusji wyborczej, nie byłoby niezręcznej sytuacji. Ja dysponuję takim zapleczem personalnym, że jestem w stanie zapełnić te listy bez problemu.
Frustracja, że nie ten okręg?
W przypadku posła Czykwina nie. Poseł Czykwin w zasadzie chciał z tego okręgu. Myślę, że jednak Sojusz Lewicy Demokratycznej prezentuje bardzo antyklerykalną politykę ogólnie rzecz biorąc i jest partią lewicową i to taką lewicową, w której opiera się między innymi za rozwiązaniem w programie opiera się za rozwiązaniem albo za ograniczeniem wpływu Kościoła na państwo i konkordatu. I myślę, że to posłowi Czykwinowi po prostu zaczęło w pewnym momencie przeszkadzać. Szkoda tylko, że tak późno, bo mogło zacząć przeszkadzać rok temu, bo w zasadzie program, który realizujemy i który ogłosiliśmy na wybory i samorządowe i wybory, przyszłe wybory parlamentarne, on za wyjątkiem drobnych modyfikacji się nie zmienia. Wiadomo, jaka jest linia programowa SLD. Będzie taka i niezależnie, czy poseł Czykwin będzie, czy go nie będzie, będzie dokładnie taka sama.
Zjednoczona Prawica. No, już zaczynają wypływać takie wyborcze frustracje.
To znaczy, panie rektorze, szanowni państwo, myślę, że frustracje nie. To znaczy my tutaj, ja jako poseł Wolnych Solidarnych, mamy takie nieoficjalne właśnie porozumienie ze Sprawą i Sprawiedliwością. Idziemy razem jako Zjednoczona Prawica. Też nasi ludzie znajdą się na listach właśnie do sejmików, do Rady Miasta, tak? Z Białegostoku chociażby kolega Marcin Zabudowski, z którym współpracuję bardzo wiele lat i go serdecznie też tutaj rekomenduję. Natomiast wydaje mi się, że frustracji chyba nie powinno być, dlatego że sondaże są bardzo dobre dla Zjednoczonej Prawicy.
No pytanie jest... Ale mówię o tych głosach, na przykład w Białymstoku, że ktoś nie znalazł się na liście wyborczej, a uważał, że ma duże szanse, angażował się mocno w działalność.
No tak, panie rektorze, to zawsze jest taka specyfika wszystkich ugrupowań. Myślę, że są te przepychanki takie o te miejsca na listach, tak, ktoś na nich
chociaż
znajdzie.
Chociaż było dawno pozycji. Wiadomo, że te listy będą wyborcze znacznie krótsze niż w poprzednich wyborach.
Tak, dokładnie, bo się zmieniła ordynacja, mamy mniej też kandydatów, no ale ja też nie jestem upoważniony oczywiście, żeby tutaj wypowiadać się na temat tego, kto jest na listach, bo ja nie podejmowałem tych decyzji, tutaj są osoby decyzyjne. Tak, ja tylko w ramach takiej różnej współpracy rekomendowałem kilka osób, które się na tych listach znajdą, ale myślę, że to będą dobre listy, mocne, no i widzimy, tak jak powtórzę, no, po sondażach, że naprawdę tutaj Zjednoczona Prawica jest liderem po prostu w województwie podlaskim i walka jest po prostu o zwycięstwo zarówno w sejmikach, jak i w mieście.
Ale czy te frustracje nie wpłyną na wynik? No bo do tej pory, jak popatrzymy na poprzednie wybory, to taka stałość, nieprezentowanie konfliktów i tak dalej, no dawało pewien handicap prawicy.
Ja myślę, że nie powinno, dlatego że już po rejestracji list zawsze to jest tak, że ten moment takich sporów, który ja też pamiętam chociażby ze wcześniejszych swoich doświadczeń, on mija z momentem złożenia list do PKW, tak? Jak te listy są już zarejestrowane, wtedy wszystkie ręce na pokład, każdy się mobilizuje, bo każdy chce po prostu wygrać. No a osoby, które się nie znalazły, myślę, że powinny po prostu przyjść, porozmawiać i znaleźć pole do współpracy, może na jakimś innej płaszczyźnie.
Ale tworzą się nowe komitety, ludzie startują jak gdyby niezależnie, szukając jednak mandatu.
Każdy ma takie prawo demokracji. Oczywiście wyborcy tę decyzję podejmą i będą weryfikować te osoby. No ale zobaczymy. Ja tutaj wiemy doskonale, panie rektorze, że ordynacja do samorządu jest tak skonstruowana, że największe szanse mają te duże komitety i nawet przecież ugrupowania, które w sondażach ogólnopolskich, takie Kukiz 15 czy SLD, często mają po 8% w sondażach. Tak to mogą nie wprowadzić w ogóle ludzi do sejmików, bo tak są konstruowane te samorządy. Także zobaczymy.
W przypadku PSL-u jeszcze nie dochodzi do żadnych podziałów.
Listy zostały zgłoszone do sejmiku w sobotę, zostały przyjęte przez komisję wyborczą, także będziemy tutaj to wszystko już w tej chwili dopinać. Mamy przygotowaną kampanię, mamy zgłoszone pełne listy, tam jak zgodnie z wymogami N+2, czyli wszędzie. Tak zostały te listy zarejestrowane. W mieście Białystok, w okręgu mamy porządną listę, gdzie parytet stanowią w tym okręgu mężczyźni, nie kobiety. Kobiet jest więcej. To chyba ewenement, bo zawsze PSL był raczej postrzegany jako
męska partia.
Męska partia. Są kobiety, jest dużo osób młodych, ale też są osoby, które sprawują te mandaty obecnie, osoby, które kandydują po raz kolejny. Tutaj, jeśli mówimy o radnych
sejmików...
Ale PSL
ma te tradycje dosyć długie, historyczne. Sporo osób z ramienia PSL te mandaty sprawuje bardzo, bardzo długo. Czy wszyscy ci, którzy do tej pory rządzili, znaleźli się na listach, czy raczej stawiacie na młodzież, na wymianę kadry?
Jeśli mówimy o sejmiku, 3 do radnych tej kadencji nie zdecydowało się kandydować do sejmiku. Mówię o panu Mieczysławie Bagińskim, który ze względu na wiek podjął decyzję, że już nigdzie nie będzie startował. Chce oczywiście nas wspierać, będzie z nami, ale nie wystartował. Radny Walenty Korycki, radny Włodzimierz Szybcio też jako radni zdecydowali się na start do powiatu. To jest ich tak naprawdę suwerenna decyzja. My to zaakceptowaliśmy.
Czyli generalnie zmiany pokoleniowej nie planowaliście?
No jest zmiana pokoleniowa, bo dużo osób młodych startuje, natomiast miejsce jest zarówno dla tych młodych osób, jak i dla doświadczonych, starszych. Tu oczywiście będziemy robić wszystko, żeby właśnie tych ludzi młodych wprowadzić jak najwięcej, bo też takie zmiany są potrzebne. Oczywiście szanując starsze koleżanki, kolegów i jeżeli ktoś zostanie radnym, to każdemu jednakowoż będziemy gratulować i cieszyć się z każdego mandatu.
W każdym razie wszystkie miejsca, że tak powiem, wypełniliście.
Do sejmiku tak się stało. Do powiatów w wielu miejscach, praktycznie w większości powiatów zarejestrowaliśmy listy pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Są pojedyncze powiaty, gdzie są komitety, ale komitety, na których są właśnie członkowie sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Staraliśmy się zgłosić jak najlepszych kandydatów na wójtów, burmistrzów, kandydatów do rad gminy, rad miasta. Tutaj, jeśli chodzi o te trzy duże miasta, raczej własnego kandydata na prezydenta nie będziemy wystawiać, ale rozmawiamy z kandydatami, którzy już się zgłosili i myślę, że takie uzgodnienia będą zawarte.
To kogo będziecie wspierali w Białymstoku, Łomży i Suwałkach?
Na chwilę obecną jeszcze tutaj tej informacji nie przedstawię. Trzeba rozmawiać z każdym, kto ma pomysł na rozwój miasta, z każdym, kto chce współpracować. Nie można się zamykać tylko w jednym ugrupowaniu politycznym, bo tak jak widzimy, te rady składają się z wielu radnych, przedstawicieli różnych partii, różnych nawet nie partii, a czasem właśnie z samorządów, różnego rodzaju tych samorządów. Samorządów zawodowych i też trzeba wszystkich głosów wysłuchać, rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą budować samorząd zdecentralizowany, ale żeby te decyzje zapadały jak najbliżej obywatela.
Czy nieobecność, jak panowie sądzą, jaka jest wasza opinia, czy nieobecność w kampaniach w tych dużych miejscowościach, typu właśnie Białystok, Łomża, Suwałki, nie wpływa na obniżenie notowań partii?
No z pewnością raczej powinno się być obecnym, tak? Aczkolwiek to jest też specyfika ugrupowania danego. No wiemy, że PSL zawsze bardziej szedł w teren wiejski, a w dużych miastach odpuszczał często. Poza tym, no powiem taką ciekawostkę, że czasami lepiej jest odpuścić jakieś miasto, niż się uśmieszyć w tym mieście, bo były takie przypadki, że jakaś partia duża wystawiała na siłę kandydata w tym, że ośrodku i dostawał 1% poparcia, tak? Co mogło powodować obniżenie w ogóle, tak? Poparcia. Ale to jest tak bardziej jako taka ciekawostka, myślę, z zakresu politologii, socjologii. Natomiast mówiąc konkretnie,
z punktu widzenia medialnego, to medialnie zadają sporo mówienia o danej partii.
Tak, a plusem jest to też, panie redaktorze, że to jest szansa na wykreowanie kogoś nowego, tak, po prostu, bo jak się nie wystawia w ogóle nikogo, to jest moim zdaniem troszeczkę odpuszczenie sprawy, natomiast jeśli wystawimy na tych, to osoba być może nie dostanie dobrego wyniku, tak, ale możemy ją pokazać, możemy pokazać nową twarz, chociaż to też jest często zagrożenie, pamiętajmy, dla starych liderów, to też jest tak, że gdzieś tam pod stołem są te wojny polityczne toczone, tak, tu też taką ciekawostkę można pokazać, ale myślę, że akurat chociażby listy Zjednoczonej Prawicy będą miały wszędzie liderów w dużych miastach, także tutaj nie występuje.
To zależy od specyfiki ugrupowania. To znaczy, tak jak pan poseł wspomniał w przypadku PSL-u, w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej mechanizm wygląda tak, że w niektórych miastach kandydat na prezydenta dostaje powyżej średniej, jeśli chodzi o listy w okręgach wyborczych, a w niektórych miastach dostaje poniżej średniej, jeśli chodzi o listy.
Ale dlaczego samorządy nie próbują, czy właśnie partie nie próbują właśnie przygotowywać liderów? Bo no, wybory co parę lat się jednak powtarzają i po raz kolejny, jeśli dane ugrupowanie nie wystawia kandydata, to znaczy, że jakby się nie odbyła ta praca u podstaw.
To znaczy, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, no to po przegranej w wyborach parlamentarnych przebudowaliśmy struktury partii i to wygląda już zupełnie inaczej. Będzie dużo, że tak powiem, nowych, młodych kandydatów, którzy startują jak gdyby na listach. W związku z tym przez ten czas nie mieliśmy okazji zbyt mocno przygotować naszego zespołu, natomiast będziemy to robili regularnie. W przypadku dwóch sejmików na miejscach pierwszych startują młodzi liderzy, to znaczy 30-kilku, 40-kilkulatkowie, czyli w tym przedziale. W innych, że tak powiem, trochę starsze pokolenie, natomiast no, staramy się dokonywać wymiany. To nie może być rewolucja, tylko musi być ewolucja. Więc za każdym razem uwzględniam, o ile ja mogę i decyduję, uwzględniam, żeby się pojawiły nowe, inne osoby i nowe twarze.
W PSL-u zadziały się też takie zmiany. Młody prezes próbuje pokazać jednak, że PSL wcale nie jest partią klasową, a może być ofertę mieć skierowaną do wszystkich. Natomiast musi upłynąć jeszcze troszkę czasu. Pracujemy nad tym. Tutaj mogę dać w tym momencie obietnicę, że w przyszłych wyborach będziemy wystawiać kandydatów. Oczywiście to jest decyzja wszystkich naszych kandydatów, naszych członków, sympatyków, ale nie jest to priorytetem dla nas. Tu jednak sejmik jest ważny, powiaty są ważne. Na tym się skupialiśmy wcześniej, będziemy to robić dalej, budować silne struktury, bo to, co pokazało niejednokrotnie już wyniki, że jednak nie, jeżeli ktoś nie ma struktur, odpuszcza sobie i stawia tylko na lidera, to niestety tu musi dużo ludzi popracować, włożyć dużo pracy, żeby ten wynik był dla wszystkich dobry.
A jakie będą efekty, jakie są programy, o tym za chwilę. Porozmawiajmy teraz o programach, o tym wszystkim, co zaczyna być oferowane. No pojawiła się taka, chociaż w przeszłości też była często wykorzystywana taka ścieżka, że mam fajne kontakty z rządem, to będę ściągał inwestycje, panie pośle.
No tak, ja myślę, że to jest naturalna ścieżka, dlatego że Polska jest tak skonstruowana, że rzeczywiście bez współpracy samorządu z rządem ciężko jest zrealizować bardzo wiele inwestycji, chociażby inwestycji infrastrukturalnych, tak? Wiemy o tym doskonale. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj hasło, które przecież przedstawia dzisiaj premier Morawiecki, czyli że dotrzymał słowa w rządzie, to również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dotrzymają tego słowa w samorządzie, jest autentycznym hasłem i wydaje mi się, że dobrze, kiedy właśnie jest ta współpraca. Najgorsze jest, kiedy niektórzy samorządowcy wykorzystują swoje lokalne posady do walki właśnie takiej centralnej politycznej. To ma miejsce chociażby w Białymstoku, mam tu myśli pana Truskolaskiego, który no, angażuje się bardzo partyjnie, można chociażby jego Twittera prześledzić, gdzie on wypowiada się często na temat ogólnopolskie, zamiast zajmować się miastem, którym zarządza, czyli Białymstokiem, mówiąc wprost, tak? Więc wydaje się, że tutaj rzeczywiście, jeśli myślimy racjonalnie, to warto jest postawić na kandydatów właśnie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to usprawni tą wymianę współpracy pomiędzy Warszawą a naszym regionem, co się przełoży tylko i wyłącznie na korzyść naszego regionu, no bo Województwo Podlaskie naprawdę ma duży interes w tym, żeby dokończyć pewne inwestycje, przyspieszyć chociażby infrastrukturę do Warszawy, no bo przez ostatnie lata, kiedy rządziła Platforma z PSL-em, no to nawet ósemki się nie dało dokończyć, tak, a kolej do tej pory jest remontowana. No i trzeba w końcu te sprawy zakończyć.
Stefan Krajewski.
No tutaj jest ryzyko, bo jeśli w najbliższych wyborach Zjednoczona Prawica nie wygra wyborów parlamentarnych, to właśnie wtedy będzie to ryzyko, że znowu będzie...
Płacz, tak?
Tak, rząd będzie z innej opcji, a samorząd z innej, więc proponujemy utrzymanie tego, co jest w tej chwili w samorządzie. Jeżeli pan poseł mówi o ósemce, wiemy doskonale, kiedy zapadały decyzje, kiedy zostały rozpisane wszystkie przetargi, zamówienia i wykończycie, wy przecinacie w tej chwili wstążki na tych inwestycjach, które były prowadzone.
To też pan Morawiecki, premier strategiczna, jeśli chodzi o wybory.
Premier Morawiecki mówi, że nie budowały się drogi. Statystyki są jasne. Tutaj skoro mówimy o Twitterze, nasz były prezes Janusz Piechociński bardzo wprawnie posługuje się Twitterem i przedstawił duże mapy, jak te drogi, kiedy były budowane. I trzeba przede wszystkim posługiwać się prawdą, mówić prawdę i tej prawdy wymagać od innych. Nie może premier rządu opowiadać, że rzeczy pod stricte pod kampanię samorządową i opowiadać nieprawdziwe rzeczy. Naprawdę tyle, co zostało zrobione, wybudowane. Dzisiaj słyszymy ciepły dom. Super projekt, tylko to jest w fazie projektu. Dużo daje się ludziom nadziei, a nikt nie mówi o tym, że tysiące ton azbestu z tych środków, z tych samych właśnie środków udało się zdjąć z dachów budynków mieszkalnych, z dachów budynków użyteczności publicznej. I to, jeżeli czegoś się człowiek podejmuje, nie wszystko się oczywiście udaje zawsze zrobić, bo na tym też polityka polega, że trzeba po pierwsze mieć pomysł, po drugie mieć dążenie, żeby to zrealizować wszystko, ale po trzecie jeszcze trzeba mieć
ale
z kim to
najgorsze
robić.
Jest to, bo przecież jeśli popatrzymy na tę ósemkę przywoływaną tutaj bardzo często w naszych programach, to ta ósemka miała się już dawno skończyć i gdyby nie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to już byśmy do Warszawy śmigali dwupasmówką, ekspresówką bardzo dawno.
Ale teraz też się poprzesuwało mocno. Miało
ja
być dużo
wrócić
wcześniej.
Na trzy istotne fakty. Po pierwsze, pierwszym faktem odnośnie S8 to są szalone opóźnienia w oddawaniu poszczególnych odcinków. W zasadzie już ta ósemka powinna być opóźniona jednym z...
Oddana do użytku.
Terminy praktycznie rzecz biorąc wszystkich oddania, wszystkich odcinków odbywają się ze znacznym opóźnieniem. W związku z tym sytuacja jest taka, że nieumiejętność zarządzania projektami przez obecnie rządzących jest bardzo widoczna. Rozpisane zostały przetargi. Jednym z istotnych terminów zamówienia był jednym z istotnych elementów zamówienia był termin, był to chodzi cena, termin i jakość. Widać, że jeden termin jest niedotrzymywany. Jak do tego się reszta zabierze?
Ale jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na rynku inwestycji infrastrukturalnych, to tak dużo frontów zostało otwartych i to paradoksalnie wpływa na przesuwanie tych wszystkich terminów. Pytanie właśnie o harmonogramy, o tę strategię realizacji tego rodzaju inwestycji, bo gdyby je lekko uszeregować czasowo, być może nie doszłoby do takich spiętrzeń.
Ja powiem w ten sposób. W decyzjach infrastrukturalnych i budowlanych bardzo dużą rolę oprócz ceny odgrywa termin. To jest istotny czynnik ceny. Ktoś chce wybudować drogę w 3 miesiące, ktoś chce wybudować drogę w 6 miesięcy. W związku z tym ilość zmian pracy oznacza wydłużenie drogi. Czy pracownicy będą pracowali dwuzmianowo, czy jednozmianowo? Wtedy jest łatwiej, wtedy jest gorzej. Jeżeli ktoś nie angażuje ludzi na drugą zmianę, tłumacząc się kłopotami z zatrudnieniem, to nie dotrzymuje warunków, bo za tą drugą zmianę trzeba
ale
po prostu...
Ale zbyt dużo firm, płacić. Które potrafią to realizować, nie mamy i w związku z tym rezygnacja z jednej powoduje, że znowu trzeba wrócić do tego samego wykonawcy.
Chciałem zwrócić uwagę na drugi argument.
To pierwsza sprawa.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to moim zdaniem to, co premier powiedział, to jest ewidentne wywieranie presji na wyborców. Wygląda to po prostu nieładnie, nieelegancko i jest to nieuczciwe w stosunku do wyborców. Samorząd został powołany w latach 90. czy trochę wcześniej po to, żeby mieszkańcy tego kraju czuli się samodzielni w podejmowaniu własnych decyzji. Dzisiaj wypowiedź premiera wraca do mechanizmu centralizacji państwa. To znaczy, że co za chwilę po następnych wyborach samorządowych nie będzie samorządu, tylko wszystko będzie zarządzane z budżetu centralnego i to, co premier da i to, co premier zrobi, to będzie po prostu realizowane. To znaczy, że za chwilę powrócimy, że tak powiem, do PZPR-u, do gospodarki jedynie słusznej, gdzie decyzja będzie zapadała na Nowogrodzkiej w kancelarii premiera, a społeczność lokalna nie będzie miała nic do podejmowania decyzji. A poza tym to jest też kumoterstwo. Czym bardziej i lepszy układ ma dany burmistrz w rządzie, tym więcej załatwi, tym będzie nam się lepiej żyło. To nie jest uczciwe społecznie. To jest w ogóle naganne stwierdzenie. Nie ma się czym chwalić, trzeba się wstydzić.
No jeśli mogę adwocem, oczywiście, no to nie do końca się zgodzę, dlatego że moim zdaniem to też może wywierać pozytywny nacisk na to, żebyśmy nie toczyli wojny na poziomie właśnie samorządów, tak? Bo tak jak mówiłem wcześniej, akcja budzi reakcję niestety i jeśli samorządowcy chcą się naprawdę zajmować tylko samorządem, to niech się nimi zajmują. Niech zajmują się miastem, mieszkańcy miasta mają różne poglądy, jeśli dany prezydent wygrywa, czy zostaje ktoś marszałkiem województwa, to moim zdaniem powinien reprezentować wszystkich, a nie... piastować swój urząd, tak jak pan Tusk-Laski to robi i wykorzystuje to w polityce centralnej, tak, pomijając już kwestie rodzinne, że jest nie sposób nowoczesny, a no to zostawmy to tak, natomiast wykorzystuje ten swój urząd właśnie do walki ogólnopolitycznej, ogólnopolskiej i to jest duży błąd i to powoduje właśnie niestety no takie reakcje, że często mówimy o tym, że jednak warto, aby to było kompatybilne, tak aby samorząd i rząd mogli spokojnie współpracować, aby byli z jednego ugrupowania, no bo to spowoduje naprawdę, że pominiemy te wojny, na której tak jesteśmy skazani po prostu w Polsce, tak, bo no, trudno mówić o tym, że tak nie będzie, skoro widzimy to, że ta wojna polityczna niestety się zaognia, bardzo mocno się zaognia, tak? I niestety, mówię, w mojej opinii, no to dzisiaj chociażby słuchamy często polityków Platformy, którzy na przykład mówią, że musimy zrobić wszystko, żeby wygrać z PiS-em, tak? No to nie mówią, że musimy wygrać, żeby naprawić lokalne drogi, żeby usprawnić szkolnictwo lokalne, żeby szpitale lepiej funkcjonowały lokalne, tak? Tylko mówią o tym, że celem jest wojna z PiS-em i zwycięstwo w tej wojnie. No to jest nieporozumienie, to nie jest istotą samorządu.
Tym bardziej jest to kłopotliwe ze względu na to, że mamy do wykorzystywania fundusze unijne, gdzie już nie ma znaczenia, czy samorządowiec jest z lewa, prawa, czy ze środka.
Dokładnie. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na wypowiedź pana posła, która się zgadza z moją wypowiedzią i tutaj się z pewnością zgadzamy. Musi być prezydent, rząd i samorząd dokładnie z tej samej partii, więc mamy partię monolityczną. Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest tylko to, że pan prezydent tego państwa mówi, że Unia jest nam niepotrzebna i z tego w zasadzie trzeba wyciągnąć wnioski, bo schodkami schodząc dalej wyciągniemy wszędzie te same wnioski, a te 100 kilkadziesiąt miliardów, które dostaliśmy od Unii Europejskiej jest po prostu nieistotne.
Ten monolit ćwiczyliśmy przed 89 rokiem, kiedy Komitet Centralny dzwonił do pierwszego sekretarza i mówił, co ma być zrobione. Tutaj samorządy jak najbliżej obywatela mają realizować to, o co ci mieszkańcy walczą, czego chcą tych zmian. I proszę zobaczyć, w Sejmiku Województwa Podlaskiego naprawdę gro środków poszło do gmin, do powiatów, gdzie niekoniecznie rządzi burmistrz, wójt, starosta z Polskiego Stronnictwa Ludowego czy z Platformy Obywatelskiej. Miał dobry projekt, miał dobry pomysł i to realizuje. I można wiele takich przypadków znaleźć. Oczywiście też nie zgodzę się tutaj z panem posłem, bo tak naprawdę prezydent dużego miasta, on powinien przekazywać to, co jest na dole do centrali, do rządu, bo to są właśnie głosy mieszkańców. Oczywiście tutaj możemy dyskutować, który prezydent jak realizuje swoją politykę, ale to jest bardzo ważne. Wszędzie w zachodniej Europie jest tak, że to samorządy stanowią o wszystkim tak naprawdę. Rząd jest tylko po to, żeby zarządzał całym państwem, żeby w sytuacjach kryzysowych reagował, które dotyczą więcej niż jednego regionu.
Teraz pytanie, jak wyniki wyborcze przełożą się na wykonywanie władzy w danym regionie, w danym województwie? Bo sondaże wskazują zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 12 województwach, w 4 Koalicji Obywatelskiej, ale już na temat przejmowania władzy, czyli rządzenia, zajmowania, obsadzania stanowisk w poszczególnych województwach, to się nie pokrywa do końca z tymi wynikami sondażowymi. Gdzie kto wygra?
No, panie redaktorze, no, chciałbym być takim Nostradamusem i się widzieć, jak to się dokładnie rozłoży, ale nie jestem, tak? No, trzeba oczywiście robić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w jak największej ilości i mogło samodzielnie rządzić. Myślę, że na województwie podlaskim na przykład tak będzie, natomiast wydaje mi się, że no, to ciężko ocenić, bo do sejmików jest o tyle, tak jak mówiłem wcześniej, skonstruowana ordynacja w ten sposób, że ugrupowanie może przekroczyć 5%, ale nie wprowadzi rannych na przykład do sejmików, tak? W ogóle. Dlatego też my na przykład uznaliśmy, że nie ma sensu tworzyć małych, lokalnych komitetów i oddać na nie głosy, bo to jest głos zmarnowany po prostu. Jeśli chcemy tej dobrej zmiany, to będziemy namawiać do tego, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość w samorządach, bo to umożliwia wtedy kontynuację pewnych reform. Natomiast zobaczymy, ciężko dzisiaj ocenić. My mamy w województwie podlaskim o tyle sytuację taką, że mamy bardziej tradycyjne listy, tak? Bo mamy Prawo i Sprawiedliwość, będzie Platforma z Nowoczesną, będzie SLD, będzie PSL oddzielnie, tak? A na przykład w zachodniej Polsce są jakieś komitety w stylu, na przykład bezpartyjni samorządowcy, które są też bardzo mocne, bo tam osiągają po 10-15%, tak? I to już troszeczkę zmienia tą scenę polityczną. U nas myślę, że to będzie tak tradycyjnie i po prostu, że naprawdę po tych wyborach najbliższych za miesiąc marszałek będzie z Prawa i Sprawiedliwości.
Komentarz.
To znaczy, trudno mi to komentować. No każdy, że tak powiem, swój ogonek chwali, więc to ja nie...
Nie, myślę tutaj o tym, że wyniki sondażowe, czyli wygranie wyborów w danym województwie, nie zawsze się przełoży na to, że dane ugrupowanie to znaczy, będzie rządziło.
No, strategia Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest jasna. To znaczy, na żadnym poziomie nasi kandydaci nie wejdą w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym w sposób ewidentny możemy powiedzieć, że tak będzie. Natomiast jak to się poukłada, no chciałbym poczekać w tym zakresie. Mam nadzieję, że sytuacja będzie na tyle jak gdyby korzystna, że dosyć dużo radnych wejdzie z naszych list wyborczych w skali kraju i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast mamy w zasadzie tylko jeden wyznacznik. Jesteśmy w stanie budować koalicję z każdą partią inną niż Prawo i Sprawiedliwość.
W 2014 roku to Prawo i Sprawiedliwość przecież też wygrało wybory na Podlasiu. Tutaj 12 mandatów, czyli najwięcej. No niestety nie mogło utworzyć tej koalicji rządzącej, nie potrafiło przejąć władzy. Myślę, że w tych wyborach będzie podobnie, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało łatwiej, bo nie rządziło w kraju. Było dużo właśnie takich mówienia, obiecywania, że jednak jak dojdziemy do władzy, to zmienimy. Przez te lata pokazali, że niestety dużo rzeczy kończy się na obietnicach, na mrzonkach. My realizujemy nasz samorządowy program i dzisiaj jest to też nie fair, że wykorzystuje się rządowe kwestie do walki z samorządem, chociażby kwestia wykorzystania środków w ramach RPO, gdzie często prosimy o interpretację i czekamy, nie ma tej odpowiedzi. Tam, gdzie ta odpowiedź przychodzi szybko, od razu reagujemy, te środki są wydatkowane. Też to, co mówimy, ta sytuacja na rynku pracy, te inwestycje, nie wszystko jest zależne od nas, ale nie można w połowie perspektywy mówić, że jakieś pieniądze przepadną, że nie zostaną wykorzystane, bo to będzie można dopiero ocenić. Nie sztuką jest też te środki wydać, a później je zwrócić, zapłacić korekty, bo to jest najgorsze, co może być.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że my zapomnieliśmy o jednej kwestii, która w pewnym czasie była istotna. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość od pewnego czasu, że tak powiem, dąży do tego, żeby uwiązać samorząd. Zwróćmy uwagę, że paręnaście miesięcy temu rozmawialiśmy o regionalnych izbach obrachunkowych i o uzależnieniu regionalnych izb obrachunkowych od rządu, więc to przestały być niezależne instytucje. instytucje dokonujące audytu wydatków w sejmikach wojewódzkich, a zaczęły być po prostu decyzyjne. No, jak się za chwilę zmieni samorząd, to być może niektóre decyzje marszałków czy samorządowców będą kwestionowane.
Ale z tymi regionalnymi izbami to było tak jak z tymi organizacjami, które oceniają wiarygodność kredytową państw. Różnorodnymi. Moody's, Deloitte i tak dalej. Także utrzymywanie pewnej fikcji też jest dosyć kłopotliwe. Albo mamy ale to były audytora. Izby... No, skoro mamy Najwyższą Izbę Kontroli, to tam też powinna być działka oceny samorządów i wszystko powinno być załatwione.
Ale tak nie zostało to zrobione.
I to jest pytanie, jak to wszystko zorganizować, znaczy, żeby z jednej strony zapewnić samorządowcom
jedno,
samodzielność, a z drugiej strony...
Z drugiej strony nie zrobiono, tak.
Ograniczać wpływy rządu na działalność samorządów.
W ogóle, panie doktorze, przydałoby się, żeby ta kampania była troszeczkę na wyższym poziomie i właśnie takiej debaty mi też brakuje, tak? Gdzie, jakie kompetencje samorządu, jakie rządu, gdzie są wspólne, gdzie są rozbieżne, tak? Jak to połączyć, jak to
synchronizować. Takie linie rozgraniczeń zrobić.
Dokładnie,
tak?
Bo w zasadzie no widzimy chociażby, no przecież te billboardy, które Platforma powiesiła, no to szczyt żenady, jeśli chodzi o poziom w ogóle przekazu, tak? No traktowanie Polaków na zasadzie poziomu gimnazjum po prostu, tak? Takie hasełka, to można było malować sobie w zeszycie, jak się ktoś nudził na lekcji, a nie wychodzi z tym jako czołowym projektem w kampanii. Dlatego mi się wydaje, że dobrze, że są takie debaty, o tym rozmawiajmy, możemy merytorycznie się pospierać i wypracujmy jakiś wspólny konsensus, no bo wiemy doskonale, że po tych wyborach będą różne sytuacje, ktoś będzie miał taką władzę, ktoś inną z różnych ugrupowań. Dobrze byłoby, żeby tam nie było wojny po prostu tutaj między lokalnym włodarzem a rządem, bo na tym będą cierpieć przede wszystkim, no nie politycy. Politycy sobie zawsze poradzą, tak? Tylko mieszkańcy.
Znowu tu jest problem tego, że przenosi się jednak mimo wszystko tą walkę główną, tak, z centrali na samorządy. Zawsze było tak, że w samorządzie nie głosujemy na szyldy polityczne, głosujemy na ludzi, których znamy, bo to jest właśnie ten sąsiad, który dba o to, żeby był porządek na osiedlu, dba, żeby w mieście był porządek. I wszyscy stwierdzili, trzeba go wybrać na wójta, na burmistrza, bo on zadba o nas jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli mówi się tylko, że szyld sprawie wszystko, nie zawsze.
Sam pan wie, jak to jest z teorią. Praktyka robi swoje.
Teoretycznie teoretyzujemy, a w praktyce się tego nie praktykuje, prawda?
No właśnie. A za chwilę krótko o historii. Dzisiaj mamy symboliczną datę. Dodatkowo nakłada się na to wydarzenie, historyczne wydarzenie, tak tragiczne dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, fakt, że Ukraina wypowiedziała traktat o przyjaźni pomiędzy tymże państwem a Rosją z 1997 roku. No powoduje to, że możemy się spodziewać konfliktu?
No miejmy nadzieję, że nie, bo oczywiście destabilizacja tutaj naszego regionu przełożyłaby się również na nas. Moglibyśmy się spodziewać chociażby zachwiania wymiany gospodarczej z Ukrainą, co by uderzyło w naszą gospodarkę, ale też napływu kolejnych, nie wiem, ludności tak z Ukrainy, a nie wiemy, czy nasz rynek pracy by podołał, tak, w tej materii. Natomiast musimy to obserwować bardzo wyraźnie i Ukrainę wspierać na pewno tak, aby dążyć do tego, żeby nasz region był przede wszystkim regionem stabilnym. To jest dzisiaj w interesie Polski, żeby ta sytuacja geopolityczna, która jest, była zachowana jako status quo, żeby nie było dużych przetasowań, bo to jest niebezpieczne.
Ale co, Ukraina szykuje się do ataku, wypowiadając ten traktat?
Nie wydaje mi się, no Ukraina przegrałaby bezpośrednie starcie z Rosją. Miejmy nadzieję, że na ten krok się nie zdecyduje, bo myślę, że nie chcielibyśmy mieć tutaj gdzieś wojsk rosyjskich w okolicy, jeszcze nie tylko po stronie naszego regionu, ale jeszcze na południu Polski. Ale myślę, że musimy rozmawiać jak najszybciej. Dobrze byłoby, żebyśmy zareagowali, może jakieś spotkanie na szczycie z Ukrainą i rozmawiać o tym, co dalej.
Czy na przykład prezydent Duda, który będzie się jutro spotykał z prezydentem Trumpem, poruszy te kwestie?
Myślę, że z pewnością tak, zwłaszcza, że prezydent Duda będzie teraz na szczycie Trójmorza, a Ukraina jest przecież, wiadomo, tutaj bardzo blisko nas i na pewno ta sprawa się pojawi w Stanach Zjednoczonych, no bo dla Polski, tak jak podkreślam, nasze bezpieczeństwo jest zależne od bezpieczeństwa całego regionu. Jeśli będzie destabilizacja pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, to się przeokłada również na Polskę.
No to znaczy, przede wszystkim Ukraina likwiduje fikcję, która obowiązywała w stosunkach międzynarodowych, bo de facto Rosja z Ukrainą prowadzi ewidentny konflikt
militarny
i istnienie, że tak powiem, dokumentu, który się nazywa Pakt o Przyjaźni, to po prostu źle brzmi w kontekście wydarzeń, które się odbywają od 2014
wiąże
roku.
Wiąże ręce Ukrainie?
Nie wiąże ręce, ale to jest po prostu fikcja polityczna. Państwa ze sobą prowadzą prawie otwartą wojnę, gdzie ginie mniej więcej około około 3-4 tysięcy żołnierzy ukraińskich rocznie i mamy zapisany pakt o przyjaźni, który nie został wypowiedziany, no to szczerze mówiąc dla obu stron jest po prostu śmieszne.
Tak jak okazał się ten fikcyjny ten pakt sprzed wojny.
Tak jak okazał się fikcyjny fakt sprzed wojny, no niestety, jeśli chodzi o te dokumenty, jest bardzo istotną rzeczą, że w wyniku między innymi tych dokumentów Ukraina też w sposób znaczny została jak gdyby pozbawiona prawa do obrony, bo teoretycznie w ramach kompletu dokumentów, które były podpisywane w tamtym czasie, Ukraina podjęła decyzję o likwidacji broni nuklearnej, która znajdowała się w posiadaniu Ukrainy. Przekazała je Rosji i Rosja gwarantowała jej...
Czyli Ukraina się rozbroiła i teraz ponosi efekty.
I teraz ponosi efekty. To był błąd, a państwa NATO, widząc, które wpływały na tamten układ polityczny, widząc to, nie postawiły jasnego znacznika i nie wzmocniły Ukrainy tak, żeby Ukraina czuła się bezpieczna w tej sytuacji.
Krótko, bo już musimy
umowa
kończyć.
Była podpisana na 10 lat. Gdyby nie wypowiedziała jedna ze stron tej umowy, ona by przeszła na czas nieoznaczony i chyba dlatego Ukraina podjęła taką decyzję. Natomiast no, my powinniśmy przede wszystkim skupiać się na Unii Europejskiej, na zachowaniu dobrych relacji, bo wiemy, jak było w historii dzisiaj. Budujmy relacje z Unią Europejską, oczywiście szanując naszych sąsiadów gospodarczo, na ile możemy współpracować, współpracujmy.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszymi gośćmi byli poseł Adam Andruszkiewicz z klubu Wolni i Solidarni.
Dziękuję bardzo.
Stefan Krajewski, prezes PSL na Podlasiu.
Dziękuję.
Oraz Piotr Kuśnieruk, szef SLD w województwie podlaskim.
Dziękuję państwu.
Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.